Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
firma DB Precision Taxes and Accounting.
Dorota Szczepanik i Beata Pieńkowska z DB Precision Taxes and Accounting to ponad 15-letnie doświadczenie i wielu zadowolonych klientów. Podatki i księgowość w doświadczonych rękach. 708-401-7200. DB Precision Taxes.com.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5. Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski. Andrzeju, dzień dobry, dobry wieczór, witam cię.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Pięć tematów, a może nawet więcej, bo te niektóre tematy mają jeszcze w sobie podtematy. Na pewno na temat wizyty premiera Morawieckiego w USA. Jutro ma się spotkać z panią wiceprezydent Kamalą Harris. Mamy 10 kwietnia, rocznica tego, co stało się w Smoleńsku 13 lat temu, ale także o tym, że w ONZ-cie Krzysztof Szczerski przypomniał zbrodnię katyńską ze strony Rosjan. Następnie jeszcze na temat tego, co dzieje się na wojnie, jeżeli chodzi o agresję rosyjską na Ukrainie. Być może uda nam się w segmencie piątym sportowym porozmawiać o tym, co się dzieje z Robertem Lewandowskim. Kolejny mecz tego piłkarza w barwach Barcelony, zupełnie, delikatnie mówiąc, nieudany. Zacznijmy od premiera Morawieckiego. Jutro spotkanie z Kamalą Harris. Od czasu, kiedy Joe Biden jest prezydentem, tak wysokiego urzędnika polskiego nie było w Stanach Zjednoczonych.
No, był prezydent Duda, prawda?
No, ale no to możemy się zastanawiać właśnie, kto jest wyżej w hierarchii. Czy premier Morawiecki, czy prezydent Duda?
No, ale to myślę, że jednak głową państwa jest prezydent, prawda? To przynajmniej konstytucja to stwierdza w ten sposób. No, ale jeśli chodzi o uprawnienia i o to, kto faktycznie rządzi, to oczywiście premier jest ważniejszą postacią. Wiemy, że te rozmowy tutaj i rzecznik rządu w Polsce i w Stanach mówi się o tym jasno, że te rozmowy, które Morawiecki jutro prowadzić będzie w Waszyngtonie, to jest kontynuacja rozmów, które rozpoczęte zostały w Warszawie już. Chodzi tutaj o dostawy broni, chodzi o ewentualnie produkcję broni w Polsce, co amerykańskie kompanie mogłyby robić też, prawda? Dalej Morawiecki weźmie udział w sesji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wygłosi tam odczyt też w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. To może mniej ważne, ale też istotne i warto wiedzieć, co on będzie mówił tam. Także to są takie rzeczy, które nas czekają jutro. Czyli to jest jakby kontynuacja tych rozmów, które rozpoczęte zostały już dość dawno i jakby ich finalizowanie. Mam nadzieję, że będą jakieś konkrety z tego.
No tak.
Ja bym chciał wiedzieć na przykład, ale to akurat nie Morawiecki, to raczej Błaszczaka się pytać, albo prezydenta, ale chciałbym wiedzieć, jakby była konferencja prasowa, chętnie bym mu zadał pytanie, kiedy w Polsce będą pierwsze F-35? I jakie jest sprawa szkolenia pilotów, wygląda, jak to będzie, kiedy te samoloty rzeczywiście będą mogły wejść do służby. I chciałbym też wiedzieć, w jakim stanie są nasze F-16, bo czytamy, że niektóre z tych maszyn są kanibalizowane, prawda? Służą jako magazyn części zamiennych. Chciałbym wiedzieć, ile tych samolotów jest sprawnych, zwłaszcza, że my musimy wystawić też F-16, przynajmniej dwie eskadry, na ćwiczenie, które będą natowskie w Polsce, Defender 23, prawda? To
są nie wiem, czy te informacje przypadkiem nie są tajne. Te, których wszystkie chciałbyś wiedzieć. Natomiast myślę, że Morawiecki też sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo są nam potrzebne. Zresztą kwestie uzbrojenia, bo myślę, że to będzie ten najważniejszy temat tych rozmów polsko-amerykańskich. To chyba nie ulega wątpliwości. To jedna sprawa. Ale druga sprawa, pytałeś o różne rzeczy. Czy myślisz, że rola Polski, jeżeli chodzi o te relacje polsko-amerykańskie, w jakiś sposób wzrosła, albo inaczej mówiąc, czy staliśmy się dla, po 24 lutego, czy dla Stanów Zjednoczonych staliśmy się ważniejszym sojusznikiem niż to miało miejsce do 24 lutego?
Myślę, że na pewno tak, gdyż siłą rzeczy staliśmy się w pewnym sensie krajem frontowym, jednak ci uchodźcy jechali do Polski, jednak przez Polskę ten cały transport broni na Ukrainę się jedzie, jednak Polska jest też bazą informacji dla Amerykanów, umówmy się. Także no to chodziło także o wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Wszyscy tutaj komentatorzy w Europie Zachodniej stwierdzają, że jakby ten europejski ciężar, ten środek ciężkości Europy przesunął się na wschód i tutaj znaczenie nie tylko Polski, ale także Rumunii przecież wzrosło po agresji rosyjskiej, wzrosło bardzo wyraźnie. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, także w Stanach Zjednoczonych.
No biorąc pod uwagę, jak duża jest Polska, no to staliśmy się, jeżeli mówimy o tym, że się przeniósł ten środek ciężkości, to my jesteśmy tym największym państwem w regionie.
Ciężkości w tej chwili, siłą rzeczy. No także jednak Amerykanie i inne kraje natowskie, bo zarówno Niemcy, jak i Francja po części jednak bardzo wzmocniły wschodnią flankę NATO. No, Finlandia wstąpiła do NATO, ale i Szwecja, i Dania, i Norwegia znacznie zwiększyły swoje budżety obronne. Wszystkie te kraje zamawiają nowoczesne samoloty, rozwijają swoje siły, swoje Air Force, także bardzo unowocześniają swoją armię. Także tutaj wschodnia flanka, nie tylko obecnością Amerykanów, staje się mocniejsza. Stąd w ogóle geograficznie rzecz biorąc, to my ze Skandynawami jesteśmy w tej chwili takim no, bardzo ważnym punktem w Europie i chyba mam nadzieję będziemy mieli sporo do powiedzenia w tych sprawach bezpieczeństwa zwłaszcza.
A jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Stany Zjednoczone mogłyby jeszcze bardziej stać się takim krajem najbliższym Polsce, no bo chyba nie ma wątpliwości, że ta nasza polityka zagraniczna jest budowana mocno w oparciu o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. O wiele bardziej niż nawet relacje w ramach Unii Europejskiej.
Na pewno tak, na pewno to się zgadza. Na pewno współpraca wojskowa jest bardzo dużo. Mam nadzieję, o czym nie wiemy wiele, współpraca wywiadowcza też jest bardzo bliska. Tutaj, wiesz, mam nadzieję, że tutaj służby i polskie, i amerykańskie działają, że tak powiem, ręka w rękę. Tutaj my mamy dosyć dobre te służby, wiesz, żeśmy mieli i na Bliskim Wschodzie dość dobre służby wywiadowcze, powiedzmy, także tutaj my, że tak powiem, nie jesteśmy partnerem słabym. Mamy co do zaaferowania w tych wszystkich rzeczach, także tutaj jestem spokojny o to i bardzo dobrze, że Morawiecki będzie, niech załatwia. Chciałbym, żeby też w ramach offsetów jakiś czy troszeczkę jakichś może inwestycji zbrojeniowych w Polsce było, żeby zacząć pewne rzeczy produkować w Polsce, może wozy pancerne piechoty można by stosunkowo prosto produkować w Polsce. Nie wiem, no takie mam pomysły po prostu, no przydało to by się w każdym bądź razie.
Czyli nie powinniśmy się obawiać tego, że w jakiś sposób stajemy się taką bazą armii amerykańskiej?
Nie, no, ja się tego zupełnie nie obawiam, wręcz się cieszę. Uważam, im bliższe są relacje polsko-amerykańskie, tym lepiej dla Polski. Tutaj nie mam żadnych skrupułów. Ponadto pamiętajmy, że naszym strategicznym przeciwnikiem jest Rosja. Tutaj długo by o tym mówić. Ja sobie zdaję sprawę, czytam wszystkie analizy i wiem, że czytałem ten artykuł Foreign Affairs w najnowszym oczywiście. Akurat Wielkanoc go sobie przeczytałem. Wiesz, no, gdzie oni twierdzą, że jednak Chiny się szykują do wojny i w zasadzie to taki wniosek jest, że konflikt amerykańsko-chiński jest nieuchronny, jest tylko kwestią czasu, ale najważniejszym przeciwnikiem dla Stanów Zjednoczonych jednak strategicznym będą pewnie nie Chiny, ale raczej Rosja.
No tak, to Polska tutaj nie ma łatwego położenia. Nigdy nie mieliśmy łatwego położenia niestety i bardzo z tego powodu Wielokrotnie w historii Polska cierpiała. Skoro mówimy o tych cierpieniach, to ambasador przy ONZ-cie, polski ambasador przy ONZ-cie Krzysztof Szczerski mówił dzisiaj o tym, przypomniał po prostu zbrodnię katyńską z 40 roku. I tak chciałem przez chwilę z tobą porozmawiać na temat tego, jak to zdarzenie nieszczęśliwie było dla Polski przez lata przemilczane w różnych momentach przez różne państwa.
No, przemilczane było przez większość państw, prawda, bo było tematem...
Nikomu to nie pasowało.
Nikomu to nie pasowało. Chciałem przypomnieć, pierwsze publiczne przesłuchania na temat Katynia urządził polonijny kongresman Roman Puciński w Kongresie Stanów Zjednoczonych. To było, kiedy tak Amerykanom było to niezbyt wygodne i Roman Puciński zorganizował przesłuchania w Kongresie Stanów Zjednoczonych, gdzie przesłuchiwani byli między innymi te osoby, które były w tej niemieckiej komisji, bo tam Niemcy taką komisję wezwali, prawda?
Czerwonego no ale pod auspicjami Krzyża. Czerwonego Krzyża.
Krzyża, pod auspicjami Czerwonego Krzyża i między innymi te osoby też zeznawały przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. To były pierwsze publiczne przesłuchania w Ameryce na temat Katynia. Organizował je Roman Puciński, o czym nie zapominajmy, bo jest to ważne. To było dosyć ważne, bo wtedy się rzeczywiście w prasie ukazało sporo artykułów. Jakby ta sprawa troszeczkę przynajmniej na chwilę odżyła, no ale oczywiście była zamiatana pod dywan przez komunistyczną propagandę. No nie było mowy, żeby w programie szkolnym czy o czym takim na lekcjach historii.
No tak, ale to wiesz, tego mogliśmy sobie się jeszcze spodziewać, prawda?
Ale mieliśmy emigracyjne wydawnictwa, tutaj Kultura Paryska i wszystkie wydawnictwa związane z tym pismem tej sprawie poświęcały wiele miejsca, ukazało się wiele opracowań na ten temat, które oczywiście docierały do Polski, były czytane i przez Wolną Europę i tak dalej, także sprawa w Polsce znana była. Dla mnie istotne jest to, że mimo, że komuniści zakazywali, o tym się rozmawiało w domach, o tym mówiono w domach, pamiętam, u mnie w domu rozmawiano na temat Katynia, ja wiedziałem na temat Katynia w zasadzie od rodziców wszystko, co wiedzieć powinienem, także tutaj komuniści w tej kwestii ponieśli absolutną klęskę.
No pół biedy, że, znaczy, może źle to określiłem, to że mogliśmy się spodziewać tego, że władze komunistyczne nie będą o tej sprawie, prawda, chciały w ogóle w żaden sposób mówić. Oczywiście te publikacje, o których wspomniałeś, zwłaszcza no, książki Józefa Mackiewicza, który tam był właśnie bezpośrednio jako, zresztą AK zgodziła się, rząd londyński się zgodził na to, żeby on wziął udział w pracach tej komisji, właśnie tej niemieckiej zwołanej pod auspicjami Czerwonego Krzyża, co oczywiście nie chodziło o to, że Niemcy są tacy wspaniali, tylko chcieli po prostu, i to im się udało w jakiś sposób wbić taki rodzaj, spróbować rozwalić tą koalicję, prawda, amerykańsko-brytyjsko-francusko-rosyjską, no ale byliśmy zbyt słabym graczem, żeby cokolwiek to dało polskiej stronie.
Więcej. W czasie procesu norymberski rosyjski prokurator próbował do aktu oskarżenia wcisnąć sprawę Katynia, ale mu się nie udało.
No mu się nie udało. No to już byłby zupełny skandal,
to,
ale też...
Jednak opór aliantów był absolutnie nie do pokonania.
Nie wpisano po prostu tego jako zbrodni niemieckiej, co tak było jednoznaczne z tym, co mamy sobie na ten temat myśleć. Ale jak sobie przypomnę takie rzeczy typu, wiesz, Brytyjczycy blokujący u siebie budowę pomnika katyńskiego, czy też zmieniający to, co było napisane na tym pomniku i tak dalej, to okropnie to na to musimy patrzeć.
Musimy patrzeć okropnie, oczywiście, że to, chociaż napisy na pomnikach nie są najważniejsze oczywiście, faktem jest, komunistom nie udało się tej sprawy zamieść pod dywan. Polacy nie zapomnieli o tym, o czym się przekonaliśmy doskonale po 89 roku. Oczywiście ja w podziemiu też drukowałem jakieś opracowania o Katyniu, przypominam sobie, żeśmy drukowali takie rzeczy. Z kolegą Irkiem Gustem przy Powielaczu, żeśmy siedzieli i kręcili korbą i drukowali to wszystko, prawda? Tak to było, także to się wszystko poza zasięgiem cenzury oczywiście też w Polsce ukazywało.
I teraz ta druga rocznica, 13 lat od katastrofy smoleńskiej. Prezydent Ukrainy Zełenski dzisiaj na Twitterze także odniósł się do tej rocznicy, pisząc o właśnie i o Lechu Kaczyńskim, i o jego małżonce. Na Ukrainie złożono wieniec pod pomnikiem Anny Walentynowicz. Tego typu gesty mają miejsce. Czy my inaczej patrzymy na katastrofę smoleńską po 24 lutego?
Nie, myślę, że 24 lutego nie ma tutaj żadnego związku z tym.
Nie, ja mówię w kontekście tego, że abstrahując, nie chcę wchodzić w spór teraz techniczno-militarny i tak dalej, czy tam dotyczący transportu lotniczego, tylko były... Pamiętam, że padały takie argumenty w momencie, kiedy stawiano tezy dotyczące udziału Rosjan w tym zdarzeniu, to padały takie argumenty, że to przecież, że to niemożliwe. Ale czy to, co widzimy, co Rosjanie mogą zrobić, co może zrobić Putin, co zrobił 24 lutego, no to teraz już takiego argumentu, że Rosjanie czegoś nie mogą zrobić, nie można używać.
Nie można, no ale tutaj proponuję zostawić tą sprawę. Ta sprawa jest moim zdaniem wyjaśniona już, także nic tutaj żadnych nowych elementów nie ma w tej kwestii, prawda? No Szczerski odniósł się do sprawy Katynia, no jest sprawa wraku, który jest w Rosji, no i który będzie w Rosji tak długo, jak długo ten wrak będzie Polaków dzielił, czyli zostanie w Rosji na zawsze.
No co do tego nie ma wątpliwości.
Bo Rosjanom zależy na tym. Także tutaj tyle. Przypomnę, Kaczyński krzyczał, że gdzie jest wrak, chciał zwrotu wraku, mówił, że załatwią. No nie załatwili, bo niestety takiej mocy nie mają. Jedyna możliwość jest wysłanie dywizji pancernych i zajęcie tego terytorium i już, czyli rozpoczęcie wojny z Rosją.
No tak, ale ta sprawa nie została załatwiona od razu w tym momencie, kiedy potencjalnie mogła być załatwiona.
Jeśli chodzi o zwrot wraka, nie.
Nie, mówię całego... No nie wiem, no...
Wraku w tym momencie Rosjanie oczywiście, że nie oddali, no to mowy nie ma w ogóle. No bo oni też prowadzili własne śledztwo, także to też musiał jakiś czas upłynąć, zanim tam wszystko oni zrobili, co chcieli i tak dalej.
Także ale mogliśmy to jakby od samego początku na innych zasadach to śledztwo mogło być prowadzone.
Nie. Mhm. Nie sądzę, bo wypadek był w Rosji, no trzeba by teren zająć po prostu i wiesz, no trzeba by wysłać, jakby chciał na innych zasadach prowadzić śledztwo. Nie, wypadek miał miejsce w Rosji, no niestety, na terytorium Rosji. No dokładnie Białorusi, no wszystko jedno. Wielkiej różnicy nie ma, prawda, bo to jest wszystko jedno.
No ale są różnego rodzaju konwencje, które można było inaczej wykorzystać, prawda?
Nie można było. Nie można wykorzystać.
A dlaczego?
Tak jak chciała. Dlatego, że po prostu Rosjanie by się nie zgodzili na to.
A kto wtedy był u władzy?
No władzy był Donald Tusk i Bronisław Komorowski, ale niestety wypadek, tak jak powtarzam, był w Rosji.
I uważasz, że Donald Tusk i cały ówczesny rząd zrobił wszystko, co mógł?
Tak,
najlepiej jak mógł?
Tak, uważam, generalnie zrobił najlepiej jak mógł.
No ale zobacz, ile było skandalicznych rzeczy tam wokół tego wszystkiego.
No bo było, no bo to była taka historia, wiesz, było ogromne napięcie, ogromne emocje. Wszyscy chcieli natychmiast ściągnąć oczywiście szczątki i tak dalej. No niestety to się nie dało tak łatwo, prosto zrobić. To by wymagało więcej czasu. W tym czasie nie było ku temu atmosfery, przypuszczam, także... Także ja tutaj bym nikogo nie obwiniał o nic zupełnie. Znaczy ja bym obwiniał, ale to jest zupełnie inny temat i na zupełnie inną dyskusję.
Wojna rosyjsko-ukraińska trwa, nie zanosi się na to, żeby szybko się zakończyła. Rosja i Ukraina, wymiana jeńców.
To raz.
To jest jedna rzecz, która świadczy o tym, że no jakiś tam rodzaj rodzaj tutaj ludzkich zachowań ma miejsce?
No, wymieniono jeńców. Wymiany jeńców się cały czas odbywają praktycznie. To jest tam któraś rzędu od wymiany. Dodajmy, że do dużej eksplozji doszło dzisiaj w mieście Nahabino, tak się nazywa takie miasto, gdzie tam wyleciał jakiś magazyn z częściami do produkcji broni. To był potężny wybuch, można sobie nagranie nawet zobaczyć w internecie z tego. Nie wiadomo, kto tego dokonał. Ukraińcy cicho siedzą, to jest na terytorium Rosji oczywiście wielki wybuch. Sytuacja w Bachmucie jest dramatycznie trudna i bardzo ciężka. Ukraińcy to przyznają. Także Rosjanie ponoszą tam bardzo duże straty. Bachmutu dalej nie zdobyli. Ukraińcy się nie wycofywują. Trochę lepszy kontakt jest tą jedyną drogą, która cały czas jest pod ukraińską kontrolą do Bachmutu. Dzisiaj oglądamy wideo z transportu, które do Bachmutu jechały. To wygląda, że Ukraińcy tam sytuację w rejonie przynajmniej tej drogi opanowali. Prawda? Ale w samym mieście sytuacja jest dramatycznie trudna. Straty Rosjan też spore. Co ciekawe, Amerykanie nawet twierdzą, że straty rosyjskie w Bachmucie mogą być wyższe od tych, którzy Ukraińcy podają. Że nawet są tak wysokie, że nawet są niedoszacowane przez stronę ukraińską. No my mamy jeden problem, drugi, to mamy ten wyciek dokumentów, prawda? To jest wyciek dokumentów z Pentagonu. No Amerykanie rozpoczęli śledztwo, w jaki sposób te dokumenty z Pentagonu wyciekły, prawda? To jest taka bardzo niekorzystna jakby wiadomość. No faktem jest, że te dokumenty jako z Pentagonu wyciekły, no.
No cóż, tutaj wielokrotnie mamy takie sytuacje, gdzie właśnie nagle jakieś informacje się pojawiają i cały czas nie jesteśmy w stanie dojść do tego, jaka była przyczyna pewnych zdarzeń.
Tak, no więc tutaj właśnie mamy taki wyciek dokumentów z Pentagonu. Wiemy, że Amerykanie, że FBI rozpoczęło dochodzenie w tej sprawie. No na razie oczywiście nie ma wyników tego dochodzenia. To dochodzenie rozpoczęto dzisiaj. To jest stanowczo zbyt wcześnie, żeby cokolwiek mówić. W każdym taki wyciek dokumentów, i to się stało ze strony amerykańskiej, miał miejsce. No, bardzo niekorzystne zdarzenie, prawda? No ale no, na wojnie takie zdarzenia będą. Nie wszystko, co się na wojnie dzieje, jest korzystne. Także gorąco wokół Tajwanu 71 samolotów chińskich almost prawie naruszyło. Tam jest taka linia, wiesz, demarkacyjna tej takiej linii, której się nie przekracza, prawda? I 71 samolotów chińskich, ale zaraz zawróciło, naruszyło tą linię taką.
No właśnie, bo pamiętasz, mówiliśmy o tej wizycie Macrona w Chinach. I podobno, Macron wracając wyraził się dość nie za mądrze, prawda? No bo powiedział, że Europa nie powinna się przejmować nie naszym konfliktem, czyli konfliktem o Tajwan.
O Tajwan. On w ogóle mówił więcej, tam powiedział, on nawet nie mówił o Tajwaniu, że myśmy nie powinni ingerować w konflikt Ameryki z Chinami, prawda?
Tak, coś w rodzaju, że Europa nie powinna być niewolnikiem Stanów Zjednoczonych, czy też naśladowcą Stanów Zjednoczonych.
No, rozumiesz i tak dalej. No, jest to wyjątkowo, jest to głupie. No, zwróć uwagę, że moim zdaniem Macron jest dość izolowany w Europie w tej chwili. I to seria jego niefortunnych wypowiedzi to, że on jest izolowany w Europie. Dwa, on ma oczywiście, nie wiem, czy to jest spowodowane pewnie jego ogromną nerwowością ze względu na niezwykle napiętą sytuację we Francji z tymi demonstracjami w sprawie systemu emerytalnego, gdzie Francuzi się absolutnie nie godzą na podniesienie wieku emerytalnego. Nie interesuje ich, czy ten system zbankrutuje, czy nie. Żądają, żeby było jak jest i ma być jak jest. No oczywiście to spowoduje wzrost inflacji we Francji. To z tego sobie wszyscy zdają sprawę. Zdaje sobie sprawę Europejski Bank Centralny, który Francuzom zabronił dodrukowywania euro, żeby nie napędzać inflacji w strefie euro. No, jak to Macron rozwiąże dalej, to ja nie wiem. W każdym jego sytuacja jest, on z tą reformą emerytalną strzelił sobie w stopę zupełnie. To jest ruch samobójczy zupełnie. No i teraz będziemy pewnie tego wszystkiego mieli konsekwencje.
No tak, mówisz o tym, że jest izolowany Macron. Myślę, że...
Wiesz, on jest na początku kadencji, także on jeszcze ma...
No jeszcze zdąży nabroić więcej.
Jeszcze zdąży nabroić. Nie, nie. Ja myślę o scenariuszu innym, że gdyby wybory miały być zaraz, no to pani Le Pen mogłaby czuć się, że nigdy nie było tak blisko zwycięstwa, prawda? No i teraz wyobraź sobie, Francja występuje z NATO, znosi wszelkie sankcje dla Rosji, a Le Pen jedzie do Moskwy spotykać się z Putinem.
No na razie najczęściej do Putina dzwoni Macron właśnie.
No tak, ale jednak to jest różnica. Jednak to ci gwarantuje, że gdyby Le Pen była prezydentem, a nie jest, to byłaby sytuacja zupełnie inna.
No pewnie w którymś momencie, ja myślę, że wojna może też spowodować to, wojna rosyjsko-ukraińska, że te zastane układy polityczne, do których jesteśmy przyzwyczajeni w różnych krajach, mogą się bardzo pozmieniać.
Mogą się pozmieniać.
Bo zobacz, Szwecja, która zawsze była taka bardzo antyamerykańska, no przecież tam Stany Zjednoczone były postrzegane niemalże tak jak w krajach arabskich i nagle się okazało, że Szwecja, gdyby ci ktoś powiedział 10 lat temu, że Szwedzi będą prosić o to, żeby stać się częścią NATO, czy 20 lat temu, to nikt by nie uwierzył.
No a jednak, prawda? A jednak.
No więc o tym mówię, że wojna powoduje to, że te nasze zastane jakby wyobrażenia na temat pewnych politycznych jakby pewników przestają istnieć.
Ponieważ patrzę się na zegar, wiem, że mamy niewiele czasu, ale wracając, słuchaj, bo mamy sprawę sportu na przykład. Pan Scheichler, Bartel, ja przeczytam taką wypowiedź dzisiaj, bo niemiecki minister sportu powiedział, że Niemcy nie chcą wpuszczać na swoje terytorium. On mówił o olimpiadzie, że Rosjanie nie powinni brać udziału Białorusini w olimpiadzie, że to w ogóle skandal i że Niemcy nie będą wpuszczać rosyjskich i białoruskich sportowców na swoje terytorium. Daleko idąca deklaracja. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Nie wiem, czy to była tylko deklaracja, czy to musi rząd zadecydować i jak szybko w razie czego rząd zadecyduje. No bo tobie przypomnę, 17 zaczyna się turniej tenisowy Porsche Open. Sabalenka jest zgłoszona i inni Rosjanie, Kudermetowa jest zgłoszona, inni Rosjanie. Kudermetowa gra w firmie odzieżowej, reklamuje, która jest objęta sankcjami Unii Europejskiej. No i jak to jest, że nikt nic nie robi i ona to sobie dalej gra, prawda?
No to
jest,
takich,
to nie tak, nie?
Ale takich rzeczy jest całe multum. Tylko no po prostu one czekają na to, żeby ktoś je odkrył i opisał. Ale no, tak długo jak właśnie te informacje się nie pojawiają, to wszyscy udają, że właściwie nic wielkiego nie dzieje.
No to właśnie, no to się dzieje. No i teraz ja jestem ciekawy z tym Porsche Open, jak to będzie. Czy ta wypowiedź niemieckiego ministra to był taki tylko balon próbny jakiś, czy jego, powiedzmy, opinia, czy będzie to twarde niemieckie stanowisko. Bo jestem bardzo ciekaw. Będę jutro szukał informacji na ten temat, powiem szczerze. No tak to by i ze świątek w Stuttgarcie jedna groźna rywalka ubyła.
No tak, ale jak spojrzymy na te najnowsze dzisiejsze rankingi, to tam sporo jest nazwisk rosyjskich i ukraińskich, prawda? Rosyjskich i białoruskich, więc wyjęcie...
No, w czołówce jest Sabalenka tylko, no.
No, a na którym miejscu jest Azarenka?
No, Azarenka jest zaraz za pierwszą dziesiątką.
Mi się wydaje, że w tym najnowszym dzisiejszym...
Jest dziesiąta, tak.
Czyli mamy dwie dziewczyny, wiesz.
No dwie, no tak. No chociaż Azarenka akurat tam nie sądzę, żeby była taka groźna. Znowu.
A nie, ja nie mówię w kontekście tego, czy jest groźna, czy nie dla Igi, tylko mówię o tym, że... No tenis. Tenis był
zrobiła postępy.
Zubożałby ten tenis, prawda?
Spartaku Moskwa, w koszulce Spartaka, rozumiesz, no dziewczyna szuka guza, no.
Ja wiem, ale mówię, że ten tenis by zubożał. Zobacz, co się dzieje na przykład, bo my się teraz tak bardzo emocjonujemy, cieszymy się z tego powodu, że dwa polskie kluby grają i ci będą w finale Ligi Mistrzów w siatkówkę.
No.
No ale też chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że nie ma klubów rosyjskich w tych rozgrywkach.
No, nie ma.
Czyli to zupełnie jest, wiesz, kadłubowa rywalizacja.
dobra, no.
No wiem, słuchaj, tylko po prostu tak jest. Tak po prostu jest. No,
tak po prostu jest. Rosjanie zaczęli wojnę i słuchaj, każde działanie rosi konsekwencje. To jest jedna z konsekwencji wojny.
No a hokeiści nasi, mówię nasi, no rosyjscy grający w NHL.
NHL to jest dobry strzał, absolutnie masz rację. Dla mnie jest to następny skandal.
Ale nawet nie ma, zobacz, tutaj się nawet nie toczy dyskusja w tej sprawie.
No więc właśnie, może by należało zacząć dyskusję, może należy zacząć pisać do Blinkena, że z jakiej dlaczego my udzielamy tym Rosjanom wiz. Ale to tak się robi politykę w tym kraju. Trzeba siąść do sekretarza stanu, zacząć pisać listy, zacząć dzwonić, zacząć się pytać, domagać się działania. Póki się tego robić nie zacznie, to nie sądzę, żeby oni sami siebie jakieś działania podejmowali.
Nie, no absolutnie nie będą żadnych działań podejmować, dlatego że... Ja sprawdzałem liczbę artykułów na ten temat, wiesz. Zaraz po tym, jak wojna wybuchła, to się kilka pojawiło, a w większości polegało to na tym, że tam były dokładne wyliczenia, ilu tych hokeistów, prawda, gra. I to był koniec tej dyskusji.
Niestety, to był koniec tej dyskusji. W NHL ich jest sporo. Uważam, że też powinny być jakieś restrykcje w tej dziedzinie. To nie jest tak, że wszystko jest... Cacy, jego dzieci będą tam na All Stars witane z honorami, a on się będzie szczycił przyjaźnią z Putinem. Na miły Bóg, coś jest z tym wszystkim nie tak i coś tutaj, komuś tutaj na głowę coś upadło.
Krążek hokejowy. Pozdrawiam cię serdecznie.
Do jutra. Dziękuję uprzejmie.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
firma DB Precision Taxes and Accounting.
Dorota Szczepanik i Beata Pieńkowska z DB Precision Taxes and Accounting to ponad 15-letnie doświadczenie i wielu zadowolonych klientów. Podatki i księgowość w doświadczonych rękach. 708-401-7200 DB Precision Taxes.com.